Ludzie i pieniądze.
Polska od dziś będzie o krok bliżej do elektrowni atomowej. Na ile atom może dać nam, naszemu regionowi, przewagę w ściąganiu ciekawych inwestorów i jakich inwestorów chcielibyśmy tu mieć? Podatek cyfrowy, za i przeciw, co przeważa i jakie mogą być skutki. Krótszy czas pracy w Polsce, dziś poznamy szczegóły, również za i przeciw. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście dziś Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, i Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Trinetix. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś ma być podpisana tak zwana umowa pomostowa między polskimi elektrowniami jądrowymi a konsorcjum wykonawców Westinghouse Bechtel. Umowa obejmuje kontynuację sprecyzowanych prac projektowych związanych m.in. z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, licencji i pozwoleń, i także dalszy etap pogłębionych badań geologicznych na terenie inwestycji. Przypomnę, że właściwa budowa ma zacząć się w 2028 roku w gminie Choczewo, a obecny harmonogram zakłada, że prąd z tej elektrowni popłynie do sieci w 2036 roku. No, dzisiaj podpisanie tej umowy pomostowej, no, możemy uznać, że Polska o krok bliżej do elektrowni atomowej. No i chciałam panów podpytać, na ile atom, jak już go będziemy mieli w tym 2036 roku, na ile on może nam dać właśnie tę przewagę w ściąganiu do regionu ciekawych inwestorów, bo to, że prąd będziemy mieli stabilny, to już mówiliśmy nie jeden raz, ale właśnie jakie wartości dodane z tego po 2036 roku, miejmy nadzieję.
Absolutnie kluczowa.
Piotr Ciechowicz.
Absolutnie kluczowy parametr, to znaczy bez czystej zielonej energii dzisiaj o inwestycjach produkcyjnych mówić się nie da. Nie da się mrugać okiem, nie da się udawać, że prąd jest trochę zielony, a tą brunatność można, nie wiem, zamalować. Więc to absolutnie jest jeden z warunków, które dzisiaj, to już nawet się o tym nie mówi. W momencie, kiedy obsługuje Agencja Rozwoju Pomorza Inwestycji Pomerania potencjalnego inwestora, jest to absolutnie jeden z pierwszych parametrów, który jest wymagany, o to się nie pyta, który jest po prostu wymagany od danej lokalizacji, aby poza sferą, nie wiem, poza kwestiami nieruchomościowymi, ludzkimi, gwarantować odbiorcy energię, i to właśnie energię pochodzącą ze źródeł zielonych. I to kombo, już pani redaktor, o tym była w audycji wielokrotnie mowa, czyli to kombo powstające już za moment, dosłownie za moment, takim dosłownym tylko zrozumieniu, czyli elektrownie offshore'owe, które zaczną dostarczać prąd w przeciągu najbliższych kwartałów, plus za kilkanaście lat elektrownia jądrowa, to są atrybuty, które stawiają nasz region w zupełnie innym świetle. My, jeżdżąc po świecie i mówiąc o tym, że województwo pomorskie jest dobrym miejscem do realizacji inwestycji, także, czy również inwestycji produkcyjnych, to jest jeden z naszych pierwszych bulletów, jeden z pierwszych punktów, o których mówimy. To tak jak zawsze dyskretnie nie podbijaliśmy tej sfery, rozmawiając z inwestorami, bo prąd jest, tylko u nas w regionie my ten prąd przyciągamy z zewnątrz, a nie produkujemy sami wystarczającej ilości. To tak, to zmieni się zasadniczo ten wektor, i to jest dla naszego regionu i ogromna szansa, ale też gigantyczne wyzwanie.
Z punktu widzenia nowoczesnych technologii, co się tutaj może zmienić, na ile to właśnie będzie ważny argument, żeby ściągać też jakieś, albo no, dać możliwość rozwoju naszym rodzimym firmom związanym z nowoczesnymi technologiami.
Tak, bardzo się cieszę, że pani redaktor Łukasz o to zapytała, dlatego że tutaj mój przedmówca z racji też zawodowej skupia się na tych inwestorach zagranicznych, natomiast ja bardzo bym chciał, żeby rząd oprócz jakby skupienia na koordynowaniu tego projektu budowy, który jakby myślę, że wszyscy się zgadzamy, jest konieczny, niezbędny i tak naprawdę szkoda, że został tak opóźniony, bo my tą elektrownię powinniśmy już mieć tak naprawdę i ona powinna już funkcjonować, to bardzo bym chciał, żeby były prowadzone skoordynowane działania dla rozwoju naszego własnego przemysłu, czyli nie tylko ściągać inwestorów z zewnątrz, ale też, żebyśmy rozwijali jakby i nowe technologie i przemysł tutaj. Jeśli chodzi o energię, to mój przedmówca także wspomniał o tym, że dla inwestorów, w ogóle dla firm jest istotne, żeby ona była czysta, ale w tym samym czasie też jest istotne, żeby ona była tania. Dlatego, że jakbyśmy spojrzeli na zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu ostatnich 100 lat, to ja nie podam dokładnych wartości, no ale to rośnie, jakby zapotrzebowanie na energię rośnie w tempie zatrważającym i to się nie będzie zmieniać. To się będzie zmieniać, ale jakby...
W górę.
W górę, tak? To zapotrzebowanie będzie jeszcze większe. Jeżeli chcemy myśleć o fabrykach sztucznej inteligencji, o których też już parę razy tutaj na antenie rozmawialiśmy, jeśli chcemy rozmawiać o jakichkolwiek większych inwestycjach na większą skalę, też w tym zakresie, to bez energii nie damy rady. I teraz ja uważam, że rząd powinien się skupić na dwóch elementach. Zapewnienie ciągłości tej budowy i całej tej inwestycji, dlatego że jest to dość duża i długa inwestycja i w ciągu tego czasu to będzie co najmniej jeden inny rząd. Mam na myśli, że ciężko mi uwierzyć dzisiaj, żeby za te kilkanaście lat dalej premier Tusk był premierem, ale możliwe, że tak się wydarzy. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby zapewnić ciągłość tej inwestycji, żeby zaraz się nie okazało, że przyjdzie jakaś nowa władza i powie, to jednak spowalniamy, opóźniamy.
Albo rezygnujemy.
Albo rezygnujemy, bo i tak tutaj są bardzo duże ryzyka. Finowie, którzy mieli bardzo duży jakby taki i poparcie społeczne i była ta ciągłość jakby realizowania inwestycji, i tak mieli 13 lat opóźnienia przy ostatniej rozbudowie swojej elektrowni jądrowej. W związku z tym tutaj są ryzyka z tym związane i bardzo sobie i nam wszystkim życzył, żeby ta ciągłość w jakiś sposób została zapewniona w najmocniejszy sposób, jak się da. A druga rzecz jest taka, żebyśmy też już zaczęli myśleć o rozwoju naszej gospodarki w sposób skoordynowany, tak żeby ta energia mogła długofalowo pomagać też naszym firmom i żeby te inwestycje były też nasze lokalne, nie tylko zagraniczne.
No właśnie, tutaj padło ważne słowo nasze lokalne. To 53 miliardy złotych zrealizowanej już inwestycji w pierwszą elektrownię jądrową w kraju musi trafić bezpośrednio do polskich firm, a zadanie to otrzymała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. No to w jednym z przemówień premiera zwrócił na to uwagę, że właśnie i tutaj padła kwota, że powinno przynajmniej tyle pieniędzy pójść do polskich firm. Local Content, myślą panowie, że da się to zrobić?
Znaczy musi się dać, to znaczy nie możemy tego... chciałem powiedzieć zbyt mało dyplomatycznie, że nie możemy tego zepsuć. To jest inwestycja, jak powiedział kolega przed chwilą, to jest inwestycja, jakiej tu jeszcze nie było. Znaczy nie było ani w tym regionie, ani w tym kraju i ona jest gigantycznie skomplikowana i trudna. I zgadzam się z tym, że to zapewnienie trwałości i konsekwencji pomoże tym, jest niezbędne. Pomoże w tym ta umowa. Znaczy kiedy pojawią się już sankcje za jakieś poszczególne niewypełnienie elementów tej umowy, to mam nadzieję, że to już jest... Mówię mam nadzieję, bo to nie jest ostateczna umowa. Ostateczna umowa zostanie zawarta po zgodzie Komisji Europejskiej notyfikacyjnej na pomoc publiczną, która została udzielona. Więc to jest kwestia jeszcze najbliższych 8-10 miesięcy. Ale wracając do pani pytania. Local content, czyli po ludzku mówiąc udział przedsiębiorstw z danego kraju, a w wypadku naszej wrażliwości pomorskiej z naszego regionu jest kluczowy. Znaczy my... Naszym celem, także Agencji Rozwoju Pomorza, będzie to, i tutaj pan marszałek z panią wojewodą jakiś czas temu w zgodzie z polskimi elektrowniami jądrowymi taką decyzję podjęli, że koordynacją będzie się zajmowała Agencja Rozwoju Pomorza, jeżeli chodzi o local content nasz tutaj regionalny. Zrobimy absolutnie wszystko, żeby w tym łańcuchu, który się pojawia, to jest trudne bardzo zadanie, łańcuchu dostaw między Bechtelem, Westinghousem a polskimi elektrowniami jądrowymi pojawiły się pomorskie i polskie firmy. I to nie tylko jako poddostawca trzeciego szeregu, tylko także jako konsorcja, które będą mogły startować w tych postępowaniach. Ale też trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że to jest bardzo trudne. Znaczy my nie mamy nasze firmy nie mają takiego doświadczenia. To jest bardzo specyficzny sposób budowania na specyficznych warunkach. I tak jak Westinghouse będzie odpowiedzialny za tą sferę związaną bezpośrednio z samą technologią jądrową, z reaktorem, to firma Bechtel ta, w tym konsorcjum, ona jest odpowiedzialna za prawie 70% wydatków z tych kwot, o których pani mówiła. I tam trzeba się pojawić. Już 20 to będzie newsik, jeszcze cholera, chyba nie mogę jeszcze tego mówić. W połowie maja będziemy organizowali spotkanie.
Tyle, ile pan
może. W połowie maja będziemy organizowali spotkanie już drugie tak naprawdę, bo pierwsze miało miejsce to utroki lekki Falstart w listopadzie zeszłego roku, ale od maja zaczynamy taki cykl spotkań dla pomorskich przedsiębiorców od 20 maja zaczniemy ten cykl wspólnie z Pejem i z koordynatorem tutaj na nasz region. Przedstawicielem spółki dla pomorskich przedsiębiorców, jak to robić. Najpierw zrobimy takie spotkanie o procedurach, a później będziemy już spotykali się z branżowymi, z branżowcami od poszczególnych zamówień. W przeciągu, myślę, roku tych spotkań będzie kilkanaście, tak żeby nasi przedsiębiorcy, nikt im gwarancji nie da, ale da im wiadomość, da im informację o tej grze, żeby móc w tą grze po prostu potencjalnie móc zagrać.
A myślą państwo, że kwestia local contentu powinna być jakoś uregulowana ustawowo, bo na takiej zasadzie, że nie ma możliwości, żeby mniej niż tam 30-40% udziału było polskich firm, bo nawet już nie pamiętam przykład jakiego kraju, czy to nie były właśnie, czy to nie była Finlandia. W każdym razie, nie, przepraszam, Czechy. Tam, gdzie mają w grę wejście Koreańczycy, gdzie ten local content, umowa na gębę, że tak brzydko to określę, miał wynosić 60% i nagle okazuje się, że już ten główny inwestor mówi, no nie, 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 bo tutaj właśnie wasze firmy to nie mają takiego doświadczenia. My tutaj, żeby wszystko planowo było zgodnie z planem i z czasem, z terminami, no to mamy już swoje umowy ze swoimi firmami sprawdzonymi i te firmy przyjadą tutaj razem z nami i ten local content już z tych 60% topnieje, nawet nie wiadomo, czy osiąga 30%, ja że nie wspomnę tutaj do naszego polskiego przykładu, wracając, morskie farmy wiatrowe, gdzie w pierwszej fazie miało być 30%, a jest grubo poniżej 10%, no może powyżej 5% w tej chwili. Czy takie ewentualne ustawowe zapisy powinny mieć miejsce i czy by one coś dały?
My cały czas jakby tutaj operujemy na takim gruncie, który jest bardzo trudny, dlatego że z jednej strony są przepisy polskie co do zamówień publicznych i musi to być konkurencyjne też na poziomie europejskim, więc tu są pewnego rodzaju ograniczenia. Z drugiej strony jest też to prawodawstwo europejskie, które w jakiś tam sposób ogranicza nas ze wskazaniu tego, że mają być to firmy z Pomorza, tak, albo z, nie wiem, z kapitałem powyżej 50% polskim. Też nie jestem jakimś ekspertem prawnym, żeby teraz wypowiadać się, na ile na poziomie ustawowym moglibyśmy to uregulować. Natomiast jest jedna istotna rzecz. Jest dużo prawdy w tym, że jeżeli wchodzi wykonawca, który, tak jak tutaj też kolega powiedział, na bardzo skomplikowaną inwestycję, no to jest trochę tak, jak my byśmy chcieli, tak, czy nawet pani redaktor została poproszona o wykonanie jakiegoś materiału na jakiś temat, ale przy okazji miała wziąć 3-4 stażystów i nauczyć ich, jak taki materiał przygotowywać. Wiadomo, że jest to dodatkowy wysiłek i zajmie to więcej czasu, niż jak pani redaktor będzie robiła to sama. Ale powinniśmy znaleźć balans, dlatego że to nie jest tak, że my dzisiaj sobie powiemy, że to będzie 60 albo 30% local contentu i my od razu mamy listę polskich firm z tym doświadczeniem. My ich nie mamy. I nie tylko firmy, ale także Politechnika Gdańska i inne uczelnie polskie powinny się w to zaangażować. My powinniśmy te kompetencje nabywać, powinniśmy nauczyć się, jak te kompetencje budować i powinniśmy też dać szansę naszym firmom w jakiś sposób, żeby budując te kompetencje, pomóc później tą elektrownię utrzymywać. Ja nie mam tutaj dużej wiary w to, że my będziemy grali pierwsze skrzypce w budowie elektrowni, bo tu nie mamy tych kompetencji. Ale chociaż później w utrzymaniu, a może te kompetencje wykorzystamy, jeżeli w regionie, albo może drugą elektrownię będziemy chcieli w Polsce wybudować, żeby te kompetencje później jakby nie powtarzać tej historii na nowo zaangażowaniem zewnętrznych wykonawców, tylko żeby przejmować jak najwięcej na przyszłość, nie? Ucząc się na tej inwestycji.
Super przykład z tymi stażystami. Znaczy, to jest bardzo jasne i też staramy się to dyskretnie podkreślać, bo to jest kwestia pieniędzy tak naprawdę, bo jeżeli zapiszemy, nie ustawowo zapewne, tylko jeżeli zapiszemy w umowie takie zobowiązanie, to oczywiście, że Bechtel Westinghouse, to konsorcjum amerykańskie na to zgodzi, ale za jakąś cenę czasu bądź pieniędzy. Czasu i pieniędzy. Bo te aspekty, o których mówił, już po prostu nastąpią i koniec. Znaczy to będzie bez naszej kompetencji, bez firm, które w związku z tym, że nasze firmy takiej kompetencji nie posiadają. Ale my staramy się też mówić trochę dalej o tym. To znaczy, jeżeli my dzisiaj się, ta budowa zacznie się za parę lat. Jeżeli my dzisiaj się do tego w sposób rzetelny przygotujemy, będzie ta budowa trwała kolejne lat 8, to my nie tylko możemy się pojawić, może nie w pierwszym kroku, ale w drugim czy trzecim, ale możemy się pojawić jako dostarczyciel i kooperant Bechtela Westinghouse'a na kolejnych budowach, nawet nie w Polsce. Bechtel i Westinghouse, głównie Bechtel, jest gigantyczną, jest jedną z największych korporacji tego typu na świecie, która budowała, nie wiem, metro w Riyadzie, nie zamykając miasta i budując 5 linii równolegle w ciągu bardzo krótkiego czasu, i to był koszt krotnie większy, nie kilkukrotnie większy, wielokrotnie większy. Na naszej budowie będzie zaangażowanych około 10-11 tysięcy osób w tym pikowym momencie. No dużo. Ale w relacjach do wcześniejszych budów, które realizował Bechtel, to jest bardzo mało, bardzo średnio. I wejść w ten łańcuch, tam się pojawić, nie dziś, ale za 5, 7, 10, 12 lat i potrafić rozmawiać z Bechtelem w takiej konwencji, jak to by się udało, tak mówię o tych latach i liczę, ile ja mam lat, to jakoś taka spuścizna bardziej, ale to byłoby cudownie, jakby coś takiego się udało. Oczywiście w short termie, w krótkim okresie czasu pojawić się w łańcuchach dostaw teraz, przy budowie naszej pomorskiej elektrowni, ale także myśleć w tym, w tej perspektywie długofalowej byłoby cudownie, a zadbajmy o to w umowie, świadomi, jakie to ma konsekwencje. Po prostu wszystko można policzyć. I Bechtel na pewno to zrobi.
My jako Polacy bardzo lubimy krótkofalowe rezultaty i chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć, tak, 60% dzisiaj nasze firmy będą robić i tak dalej, ale moim zdaniem to, o czym powiedział Piotr, jest dużo, dużo ważniejsze. I ta długofalowa wartość, którą możemy dostarczać na całym świecie, jest dużo ważniejsza niż to, czy od dnia pierwszego będziemy w 100% to zaangażowani.
Wiesz, nie że jesteśmy strasznie niepolityczni teraz, nie? Wiesz o tym. Jesteśmy strasznie niepolityczni, ale nie, zgoda, no nie ma co nic.
Ale z drugiej strony przypomnę, od kiedy my rozmawiamy o budowie elektrowni jądrowej w naszym kraju, ile już było decyzji, ile już było badań środowiskowych, a jeśli chodzi o budowanie kompetencji, to jakoś tak w tyle. Gdybyśmy, no nie wiem, zaczęli wtedy, kiedy
wszystko
zaczęło się
tak
mówić.
Od końca robić.
Ale to już jest ostatnie podejście. Dokładnie. Jeżeli my ja mam takie poczucie, że to jest trzeci raz. Znaczy, pierwszy był Żarnowiec, drugi był na początku lat 2000, to jest trzeci. Jeżeli teraz nam to się nie uda na Pomorzu i w Polsce, to myślę, że na wiele dekad idea budowy elektrowni jądrowej w tym kraju po prostu zniknie. I to będzie, szukam adekwatnego słowa, lżejszego niż te, którym przychodzą do głowy, ale to będzie kompromitacja z poziomu i gospodarczego, i politycznego dla
to nie mamy
tego
wyjścia,
kraju.
Musi się udać.
A gospodarczo to będzie katastrofa.
Piotr Ciechowicz, Łukasz Olechnowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, i Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Trinetix. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że nie wycofuje się z prac nad podatkiem cyfrowym. Na przełomie kwietnia i maja, czyli już niebawem, już za chwilę, mają być konsultacje w tej sprawie. Chcemy, żeby pierwsze projekty podatku były gotowe w tym roku, zapowiada w rozmowie z Money.pl wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ministerstwo jest za wprowadzeniem podatku cyfrowego od przychodów lub zysków dużych firm technologicznych działających w Polsce. Podobne rozwiązania funkcjonują już w 35 krajach, w tym we Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie. No i teraz żyjemy w dosyć ciekawym momencie geopolitycznym. W momencie, kiedy trwają wojny celne, chociaż widać, że amerykański prezydent chętnie by się z części tych wojen wycofał. No i w tej sytuacji podatek cyfrowy za i przeciw.
Ja myślę, że z samego początku jesteśmy trochę winni słuchaczom, którzy może nie do końca śledzą ten temat, trochę tła. Dlatego, że ten temat pojawił się głównie z tego powodu, że najwięksi giganci, takie jak Google, Facebook, i nie tylko oni, ale jakby tutaj ten podatek cyfrowy dotyka tych największych, są głównymi nośnikami reklamy w internecie. I w przeciwieństwie do miejsc, gdzie możemy się reklamować, tak, bo może dla standardowego słuchacza jakby Facebook kojarzy się z miejscem, gdzie on rozmawia ze znajomymi i on tych pieniędzy też tam nie widzi. Natomiast jeżeli widzi tam reklamy polskich firm, które się reklamują, to te firmy płacą za te reklamy niemałe pieniądze. Natomiast te firmy od tych pieniędzy, które zarabiają w Polsce, w zasadzie nie płacą podatków, dlatego że środki te są transferowane do krajów z dużo niższym opodatkowaniem i te podatki są płacone tam. W związku z tym, jakby spojrzeć na konkurencyjność jakby gospodarki, czy nawet polskich firm, które też są nośnikami reklamy, za które dostają pieniądze i płacą podatki tutaj, no to jest to w jakimś tam stopniu, czy może nawet w dużym stopniu niekonkurencyjne. I myślę, że warto jakby też jakby powiedzieć to tło na samym początku. I teraz ja mam trochę mieszane uczucia co do takich podatków, dlatego że, znaczy jakby w ogóle co do systemów podatkowych, dlatego, że ja bardzo bym chciał, ja wiem, że to jest trochę utopia i może zabrzmie naiwnie, ale naprawdę moim marzeniem byłoby to, żeby mieć jakiś taki system podatkowy, który obowiązuje wszystkich w miarę porówno i który w jasny sposób mówi, że podatki jakby tak obciąża wszystkich mniej więcej porówno. Mm. Natomiast tutaj mówimy o kolejnym podatku, tak, który jest kompletnie niezwiązany z całą resztą układanki podatkowej, czyli dokładamy kolejną rzecz. Ten system podatkowy jeszcze bardziej komplikujemy. Nawet jeżeli te założenia wstępne są słuszne, tak, żeby zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i obciążyć tych, którzy nie płacą, bo to jakby tutaj myślę, że się wszyscy zgodzimy, że nie jest to fair w stosunku do polskich przedsiębiorstw. Natomiast temat jest trochę niefortunny ze względu na to, kto jest aktualnie prezydentem w Stanach Zjednoczonych, bo gdyby to się wydarzyło kilka lat temu, to pewnie przeszłoby może tam z jakimiś małymi zgrzytami, ale w miarę bez echa, bo też myślę, że warto dodać, że to nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy podatek cyfrowy i on nigdzie nie funkcjonuje. Francja, Hiszpania, Włochy. Ten podatek wprowadziły lata temu. We Francji to jest chyba 3% od uzyskanych przychodów, czyli to nawet nie jest od zysku, tylko od przychodów. I jakby o tym już nikt nie pamięta. I tam ani Trump, ani nikolwiek inny ze Stanów z Francuzami nie walczy. To są dodatkowe źródła przychodu, które, jeżeli byłoby to zrobione w sprytny sposób i wprowadzone w jakiś rozsądny sposób, już abstrahuję od tego komplikowania systemu podatkowego, o którym mówiłem wcześniej, to naprawdę mogłyby to być środki przeznaczone na inwestycje w nowe technologie w kraju, tak? Bo ja się też trochę boję, że my tych podatków nakładamy ze wszystkich stron na wszystko, natomiast te pieniądze giną bez jakiegoś konkretnego celu. Jeżeli te środki rzeczywiście by poszły na rozwój nowych technologii w Polsce, to mogłoby nas to przesunąć też gospodarczo i mielibyśmy nowe projekty inwestycyjne, które wykorzystywałyby ten prąd z elektrowni atomowej.
Ja tylko dodam, że Włosi zbierają około 500 milionów euro rocznie, a z danych naszego Ministerstwa Finansów za 2023 rok to przychody Amazona wyniosły prawie 10 miliardów złotych, a zapłacony podatek 71 milionów złotych. A Google osiągnął przychody w wysokości ponad 2 miliardów złotych, przynajmniej takie wykazał, wpłacając do budżetu około 51 milionów. No, a tutaj Włosi 500 milionów euro.
No tak, ale to dalej mówimy 500 milionów euro. Kto powie, Piotr że to Dziemowicz. Mało, to oczywiście brzmi to niepoważnie, ale w kategoriach tych biznesów to jest. To ciągle są, czy w kategoriach budżetu państwa 500 milionów euro, to nie są żadne środki, które są determinantą w jakąś tam niewiarygodną. A to, że system podatkowy jest archaiczny i nie zauważył tej sfery, to jest takich sfer jest więcej. I tutaj zgadzam się z Łukaszem absolutnie w 100%. Że dodawanie nowych podatków bez szerszego spojrzenia na cały system podatkowy, który jest skomplikowany, niejasny, sprzeczny, trudny, opresyjny dla przedsiębiorców, bez takiego bardziej generalnego spojrzenia, no tak nie powinniśmy tego podchodzić. To jest znowu, tak jak rozmawialiśmy na backstage'u, kiedy nas nie było słychać, zaczynamy chyba trochę nie od tej strony, to znaczy przebudujmy system podatkowy w Polsce, zróbmy z niego tą, kolega nazwał to utopią, ale system podatkowy prosty i sprawiedliwy ale sprawiedliwy w rozumieniu gospodarczym, nie socjalnym. I w tym wkomponujmy także podatek cyfrowy na jasnych, prostych zasadach określony. Myślę, że dzisiaj jest to niemożliwe ze względu, tak jak zostało powiedziane przed chwilą, ze względu na obecną administrację prezydencką, amerykańską, ale to po prostu trzeba się do tego przygotować i no, oczywiście w tej chwili byłoby to jak rzucenie wyzwania Stanów Zjednoczonych w obecnej sytuacji geopolitycznej, to byłoby na pewno odebrane w sposób historyczny, ale...
Bo już było słychać głosy, no. co to Polskę może czekać, jeśli by ten podatek nałożyła.
Trudno sobie wyobrazić, przez ostatnie dwa miesiące to pani redaktor ma tyle tematów dzięki temu, co robi administracja Trumpa, że to rozmawiać można bez końca.
Piotr poruszył też bardzo ważny temat. To nie dotyczy tylko i wyłącznie tych firm cyfrowych, dlatego, że ja nie pamiętam dokładnych wartości, ale Rafał Brzoska opublikował informację o zapłaconym przez InPost podatku w zeszłym roku, który był wielokrotnie wyższy niż suma podatków zapłaconych przez firmy kurierskie, które znamy i z których na co dzień korzystamy. Większość z nich ma trzyliterowe nazwy. I jedna polska firma zapłaciła podatek wielokrotnie większy niż te wszystkie razem wzięte. W związku z tym to nie dotyczy tylko i wyłącznie firm cyfrowych.
No to trzeba, widać, jest dużo, dużo, dużo rzeczy do zrobienia, a myślą panowie, że sprawę mógłby załatwić taki jeden prosty podatek liniowy dla wszystkich. Po prostu.
O kurczę. No to jednak będzie dłużej dzisiaj, ale nie, znaczy nie wiem, nie chcę mówić, czy to ma być liniowe. To ma być podatek, oczywiście podatek liniowy ma swoje ogromne zalety, znaczy ta prostota i jasność, ale to jest znowu, to jest cały kompleks zmian. Znaczy trzeba wyrzucić wszystko to, co mamy i zbudować na nowo, bo pudrowanie tej poczwarki, którą podatkowej, która jest w Polsce w tej chwili, nie ma sensu. Znaczy, to
i
już jest,
prostowanie teraz
nie,
tego.
Nie, no to już jest, to jest absolutnie niemożliwe. To już nie tylko nie da się wyprostować, to jest skamielina też. To jest takie pudrowanie okropne i opartego o podatek liniowy. Oczywiście, że to jest ciekawy, interesujący pomysł, bo nie wiem, 7 czy 10% od 100 tysięcy złotych, a 7-10% od 10 milionów to są zupełnie inne wartości. Więc jak ja słyszę, że to jest niesprawiedliwe, no to proszę sobie to policzyć. To zawsze podkreślał też często pani gość Łukasz Żelewski, że tak trzeba myśleć o tym.
Tak.
Sprawiedliwie, prosto, bez możliwości...
Bez kombinacji.
Podatek liniowy też może być od zysku albo przychodu. I teraz jakby z jednej strony możemy mówić o podatku od przychodu i wtedy jakby nie da się tego zysku obniżać przez różne transfery zagraniczne i tak dalej, albo przez generowanie kosztów w jakiś dodatkowy sposób. Natomiast no, tu się pojawia z drugiej strony informacja, no ale co z firmami, które na przykład dużo inwestują i jeżeli inwestują i będzie podatek od przychodu, no to zabiera im się pieniądze na inwestycje, tak? No i to jest jakby, ja się zgadzam z Piotrem, nam potrzeba naprawdę z jednej strony rewolucji w tym temacie podatkowym, natomiast taka rewolucja to jest transformacja na wszystkich poziomach. Tu trzeba zmienić sposób funkcjonowania urzędów skarbowych, systemy informatyczne w kraju, tu trzeba przygotować przedsiębiorców do tego. I to wykroczy poza jedną kadencję rządu i chyba nikt nie jest na to dzień, na dzień dzisiejszy.
Ale od tego jest mąż stanu. Od tego jest mąż stanu.
I tutaj musimy kończyć, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj audycja nieco krótsza. Moimi i państwa gośćmi byli Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Trinetics. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Ludzie i pieniądze.